Pozwolę sobie kontynuować temat związany z cierpieniem. Mówiłem o tym, żeby się przygotować na cierpienie. To, że nie jesteśmy przygotowani na wiele rzeczy, to chyba już nie powinno nas dziwić. My po prostu jesteśmy do wielu rzeczy nieprzygotowani. Wiele rzeczy nas zaskakuje. I również cierpienie. Jeżeli ktoś chciałby o tym posłuchać, to jest to na naszej stronie, kiedy mówiłem o przygotowaniu się do cierpienia. Dzisiaj w jakiś sposób też jest to kontynuacja przygotowania się na cierpienie, ale również już o tym, jak przejść przez cierpienie. A że temat jest bardzo obszerny, dlatego że ja nie uwzględniam różnego rodzaju cierpienia. Po prostu mówię ogólnie o cierpieniu i wy tam się w jakiś sposób odnajdujecie. Ale cierpienie może mieć różne źródło. Żeby wam zasygnalizować, czasami cierpimy z powodu własnej głupoty, a czasami cierpimy z powodu głupoty kogoś innego. A czasami cierpimy z powodu ani własnej głupoty, ani głupoty kogoś innego. Tak więc jest różnie. I dzisiaj temat kroczyć przez ogień, czyli jak przejść przez cierpienie z Bogiem. I tak jak poprzednio, chciałbym mówić to w częściach, więc na początek nie czy, lecz jak. Więc dzisiaj nie pytamy, czy cierpienie przyjdzie. Ono na pewno przyjdzie. Raczej pytamy, jak mamy przejść przez cierpienie. I świat ma wiele odpowiedzi. Świat ci powie, zarządzaj stresem. Teraz bardzo modny temat, bo dzisiaj tyle ludzi zestresowanych, wszyscy chcą się nauczyć, jak zarządzać stresem. Ktoś inny powie, ogranicz negatywne emocje. Tego też będą cię uczyć. Zaakceptuj to, czego nie możesz zmienić. To nawet jest w pewnej modlitwie. Ale te porady wcale nie sięgają zbyt głęboko. Ja wiem, chrześcijanie są już zadowoleni, kiedy to wiedzą, ale można wiedzieć znacznie więcej, bo aby poradzić sobie z cierpieniem, my musimy pójść dalej, my musimy pójść głębiej. I Biblia wzywa nas, abyśmy kroczyli przez cierpienie, nie omijali go i abyśmy się z nim zmierzyli, tylko że Bóg chce, abyśmy z nim przeszli przez cierpienie. Kiedy ludzie rezygnują z towarzystwa Boga, tak, będą musieli się nauczyć zarządzać stresem, będą musieli się nauczyć ograniczyć negatywne emocje, my też, nie ma w tym nic złego, ale nie pójdą głębiej. Tylko Bóg prowadzi nas głębiej, Bóg prowadzi nas dalej. Więc Biblia wzywa nas, abyśmy kroczyli z Bogiem przez cierpienie. I nasz kolejny punkt, cierpienie jako droga. To jest ta biblijna metafora kroczenia. A tak jak poprzednio, to dzisiaj wam powiem, ile tych punktów będzie. Będziecie mogli mniej więcej śledzić, czy już kończę, czy nie. Czy już iść do domu na obiad, czy może jeszcze zostanę chwilę, bo oto już jest ostatni punkt. Więc będzie ich 8. Cierpienie jako droga, biblijna metafora kroczenia. Słowo Boże opisuje cierpienie jako drogę. Drogę, którą się po prostu przechodzi. Psalm 23 mówi o tym, że ktoś szedł ciemną doliną. Księga Izajasza, 43 rozdział, 2 werset, do którego będziemy jeszcze dzisiaj nawiązywać, mówi o przechodzeniu przez ogień i wezbrane wody. Psalm 68 mówi o grzęźnięciu w błocie. Wszystkie te obrazy mówią jedno. Cierpienie to droga, a nie miejsce zamieszkania. To znaczy, że cierpienie nie jest naszym domem, ale odcinkiem trasy. A jeżeli jest to tylko odcinek trasy, jeżeli cierpienie nie jest domem, to nie mamy się tam zadamawiać. To nie jest miejsce naszego stałego przebywania, więc nie przyzwyczajajmy się, ale również nie da się tego ominąć. Więc nie możemy stracić gruntu pod nogami, ani nie pozwolić na to, aby to cierpienie zrobiło z nami co chce. Wielu ludzi doświadcza cierpienia w takim stopniu i z takimi konsekwencjami, dlatego że oni pozwolili cierpieniu spustoszyć ich życie. Aby to cierpienie przejęło kontrolę nad ich życiem. A co najważniejsze tutaj trzeba powiedzieć, my nie idziemy sami. Izajasza 43 rozdział, przeczytam teraz ten 2 i 3 werset. Gdy będziesz przechodził przez wody, ja będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień nie spali cię. Bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem, ja, Święty Izraela, jestem twym wybawcą. Nasz trzeci punkt, cierpienie nie omija wierzących. I nawiązując do tego, co przeczytałem, właśnie tam mamy słowa gdy będziesz przechodził. To słowo nam mówi, że kiedy będziesz przechodził przez cierpienie, ale to nie jest wykluczenie w ogóle cierpienia. Może za rok, może za 10, ale będziesz przechodziła przez cierpienie. To nie jest fragment, jeśli w życiu przyjdzie ci przechodzić przez cierpienie. Nie, będziesz cierpieć w życiu i kiedy będziesz cierpieć, nie spłoniesz, wody cię nie zaleją, ale wtedy, kiedy będziesz przechodzić z Bogiem. Mamy tu historię z Ewangelii, kiedy płynęli łodzią i mówili: Panie, ratuj, bo toniemy. Ale nie utonęli. Dlaczego? Dlatego, że płynęli z Jezusem. Gdyby płynęli bez Jezusa, pewnie by i utonęli. A to wszystko znaczy, że wierzący również przechodzą przez ogień, bo Bóg nie obiecuje, że uwolni nas od ognia. Jeżeli ktoś słuchał takie nauczanie z ust chrześcijan, to po prostu ja uważam, to ci kłamią. Oszukują nowo nawróconych, którzy potem, kiedy przychodzi cierpienie, nie potrafią dalej iść, bo mówią: albo Bóg mnie nie kocha, albo Boga nie ma. Ani jedno, ani drugie jest nieprawdą. Ale po prostu są chrześcijanie, którzy potrafią na ten temat opowiadać bajki. Dlatego Bóg nie obiecuje, że nas od cierpienia uwolni, ale że będzie przy nas blisko. Tak jak Jezus w łodzi był blisko tych, którzy cierpieli tam, patrząc na to, co się wokół dzieje, czyli burza, oni byli przerażeni, Jezus nie. I w życiu też tak bywa, że ty możesz być przerażony sytuacją, ale Jezus nie jest. Więc dla Jezusa nie jest to zaskoczeniem. Bóg nas nie zostawia, będzie nam towarzyszył, tak jak Jezus towarzyszył uczniom w łodzi. On chce, aby to cierpienie nas nie zatruło i nie zepchnęło z drogi. Może zepchnąć w rozpacz. Niejedną osobę cierpienie zepchnęło z drogi w podążaniu za Jezusem. Myślę, że słyszeliście, a może nawet znacie takie osoby. Może i was w jakiś sposób zepchnęło to z drogi w podążaniu za Jezusem. Dodam jeszcze słowo zatruć. Co to znaczy zatruć? Podtruć. W pewnym momencie człowiek już mówi: to ja sobie daruję jednak wiarę. To ja jednak sobie daruję relację z Bogiem. Tak, diabeł już cię w jakiś sposób zatruł. Są chrześcijanie, którzy na cierpienie zareagowali odejściem od Boga, a z tego to kto się ucieszył i kto się cieszy? Punkt czwarty, ogień. Co on robi z nami? Ogień w Biblii jest symbolem sądu, próby, oczyszczenia. I Piotr mówi o ogniu jako o piecu hutniczym. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, siódmy werset. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Są różne sposoby, a jednym z nich jest proces oczyszczania złota ogniem, zwany rafinacją. Polega on na usunięciu zanieczyszczeń i innych metali, na przykład surowego złota. Jak to się dzieje? Przez podgrzewanie. A więc jest jakiś piec, więc jest jakiś ogień, gdzie się podgrzewa. Proces ten polega na podgrzewaniu do wysokiej temperatury, aż do stopienia. I zanieczyszczenia, które mają niższe temperatury topnienia, one unoszą się na powierzchni i są usuwane. I tak jak ogień wypala zanieczyszczenia ze złota, oczywiście są różne metody oczyszczania złota. Ja mówię o jednym z nich. Tak cierpienie ujawnia i oczyszcza nasze serca. Dlaczego to jest takie istotne? Bo wtedy widzimy, ile w nas miłości własnej, a ile ufności wobec Boga. Ile dumy, egoizmu, strachu przed ludźmi. Tak, cierpienie również pokazuje, jak to się boimy ludzi, a przecież przede wszystkim mamy bać się Boga. I to wszystko dopiero zobaczymy wtedy, kiedy przyjdzie cierpienie. I bywa, że wiara wielu jest intelektualna, ale nie ma w tym serca. Potrafimy czuć się dobrze, gdy dużo wiemy, gdy może jesteśmy gorliwi w tym znaczeniu, że chodzimy na nabożeństwa, ale nie ma w tym serca. Potrafimy być bardzo krytyczni, surowi wobec innych, a sami także jesteśmy przesadnie przewrażliwieni na krytykę wobec nas ze strony innych. Cierpienie to pokaże. Tim Keller w książce, o której wam mówiłem, ta gruba książka, która jako jedyna tak mocno wyczerpuje temat cierpienia w języku polskim, ona jest, napisał. Wszystkie nieczystości ludzkiej duszy, bojaźliwość i tchórzostwo, egoizm i egocentryzm, zgorzknienia i nieszczerość zostają ujawnione i uwypuklone przez próby i doświadczenia, tak jak pies hutniczy wydobywa nieczystości z nieprzetworzonej rudy metalu. W końcu możemy zobaczyć, jacy naprawdę jesteśmy. Jak ogień przetwarza złoto, cierpienie może wypalić w nas jedne rzeczy, a inne oczyścić i wzmocnić. Wszystko zależy od naszej reakcji na cierpienie. Albo wykorzystasz je, albo zmarnujesz. Dlatego mówiłem poprzednio, wykorzystaj swoje cierpienie. Nie marnuj swojego cierpienia. Apostoł Piotr, o tym właśnie tutaj czytaliśmy, na różne sposoby wzywa czytelników swojego listu, aby nie byli zaskoczeni cierpieniem i nie tracili nadziei. Tam jest wiele innych bardzo interesujących miejsc, ale chciałbym pędzić do przodu, bo jak wam powiedziałem, temat jest bardzo obszerny, a Biblia bardzo dużo mówi o cierpieniu. Jak na przykład, nie dziwcie się najmilsi, jakby spotkało was coś niezwykłego, ponieważ cierpicie. Tu sparafrazuję. Pan Bóg do nas mówi, żebyśmy się nie dziwili, bo takie rzeczy będą mieć miejsce. Również w 19 wersecie 4 rozdziału 1 listu Piotra czytamy: tak więc ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Bożą, niech nie przestają dobrze czynić. Są ludzie, którzy, jak widzimy, mogą cierpieć zgodnie z wolą Bożą. Ale wielu ludzi, jak cierpią, rezygnują z aktywności chrześcijańskiej. Bo? No bo ja to cierpię. To ja potrzebuję pomocy. To wy współczujcie mi. To wy mi pomagajcie. I często, jak ktoś zauważy, że to jest takie fajne, że zaczynają się inni wokół niego kręcić, jak on cierpi, to wiecie co? To on będzie tak chciał całe życie. On nie musi już cierpieć, ale jakże można ludźmi manipulować? Albo przynajmniej, jeśli nie manipulować, to jakże można korzystać z ludzkiej życzliwości, bo on cierpi. Tak jak ktoś jest biedny, bo nie idzie do pracy, bo wszyscy go wspierają, wszyscy mu dają pieniądze, nikt mu nie daje wędki, wszyscy mu dają ryby. To po co ma iść do pracy? Dlatego, którzy cierpią zgodnie z wolą Bożą, niech nie przestają dobrze czynić. Chciałem to przeczytać, co jest w tym rozdziale pierwszego listu Piotra. Żebyśmy pomimo cierpienia nadal działali. Pan Bóg tego od nas oczekuje. A nie użalali się nad sobą. Więc Piotr zaznacza, że ognisty pies nie czyni nas automatycznie lepszymi, bo kiedy znajdziemy się w ogniu, musimy rozpoznać wolę Bożą i Bogu zaufać. A nie wszyscy, kiedy przychodzi cierpienie, chcą się zastanawiać nad cierpieniem, dlaczego, po co i ufać Bogu, tylko od razu przechodzą do czego? Do jęków, do lamentacji. Oczywiście, Biblia mówi też o lamentacjach, ale jeżeli to od razu już lamentujesz, to nawet nie słuchasz Boga, który chce ci powiedzieć, dlaczego przez to przechodzisz i co możesz z tym zrobić. A jeśli nie powie ci Bóg dlaczego, to też często jesteśmy zawiedzeni, ale nie zawsze potrzebujemy dlaczego. Czasami potrzebujemy tylko, co Bóg mówi, abyśmy mogli silniej wyjść z tego cierpienia. Więc nie zawsze ci Bóg powie dlaczego, ale zawsze Pan Bóg cię przeprowadzi, jeśli mu na to pozwolisz. Więc cierpienie ujawnia prawdę o nas i daje szansę, byśmy zostali oczyszczeni, ale tylko wtedy, kiedy przejdziemy jest Bogiem. I przejdźmy teraz do bardzo ciekawej historii ze Starego Testamentu. Nasz punkt 5. Trzej w ogniu. Szadrach, Meszach i Abednego. Księga Daniela, rozdział 3. Podejrzewam, że nikt nie słyszał o tej historii, więc może spróbuję ją naświetlić. Ta historia jest jak przypowieść o każdym z nas. Trzej młodzieńcy, Żydzi na wygnaniu, zostają zmuszeni, by się ukorzyć przed posągiem bóstwa. Tu mógłbym więcej powiedzieć, bo to niekoniecznie był posąg jakiegoś bożka. Ten bożek symbolizował władzę, czyli państwo. Ludzie w imperium mogli czcić kogo chcieli, ale wszyscy musieli uczcić to bóstwo, które wskazał władca. I Nebukadnezar zażądał, aby gdy wszyscy muzycy zagrają na instrumentach, wszyscy pokłonili się przed tym posągiem. Księga Daniela, 3 rozdział, 6 werset. Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. To perspektywa mało przyjemna dla tych, którzy nie lubią upałów. Ci odmówili takiego postępowania, bo ono było wbrew Bogu Jahwe. Więc zostali wezwani przed oblicze króla, dlatego że byli pracownikami króla, więc jednak król musiał ich znać. I zagrożono im, że jeśli nie usłuchają rozkazu, to spotka ich szybka i bolesna śmierć. I ci trzej, jak wspomniałem, pracownicy króla, pracownicy administracji, odmawiają i trafiają do ognistego pieca. Ten piec był tak rozpalony, że nawet ci, jak tam czytamy, którzy ich tam prowadzili, źle na tym wyszli. Od setek lat taka postawa towarzyszy chrześcijanom, którzy odmawiają nagięcia swojej wiary do żądań reżimów totalitarnych. To działo się i dzieje się wciąż. To też postawa ludzi, którzy często znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. To może być ubóstwo, choroba, strata, ale nie wyparli się Boga. A mogli, bo przecież mogliby podjąć się jakichś lewych interesów, może mogliby się podjąć jakiejś kradzieży, napadów, bo są biedni i głodni, ale oni z tego rezygnują, bo mają bojaźń Bożą. Więc wielu cierpi, dlatego że są wierni Bogu. Czyli to są ludzie, którzy przeszli to, co przechodzimy i my. I odpowiedź tych trzech wierzących to jest właśnie wzór chrześcijańskiej postawy. Nasz Bóg może nas wybawić, mówią. A jeśli nie, i tak nie oddamy chwały posągowi. Oni mówią, będziemy ufać Bogu, nawet jeśli nie wybawi nas od cierpienia. To jest to poselstwo. Będziemy ufać Bogu, nawet jeśli nas nie wybawi z tego pieca ognistego. Jeśli nawet nie wybawi nas z tego cierpienia. Bo to nie wiara w wynik, ale w Boga. Wielu ludzi wierzy w wynik, a nie w Boga. Oni wiedzieli, że Bóg nie ma obowiązku ich ratować. Bo oni chcą być uratowani. Bóg musi postąpić zgodnie z moimi oczekiwaniami. Iluż dzisiaj chrześcijan modli się i są obrażeni na Boga, bo Bóg nie postępuje zgodnie z ich oczekiwaniami. Oni ufali Bogu, bo wiedzieli, że On wie najlepiej, co trzeba zrobić. Dlatego mówią, Bóg może nas wybawić, ale jeśli nawet tego nie zrobi, nadal będziemy ufać Bogu. Czy to nie jest postawa, która powinna charakteryzować nas dzisiaj? Jeśli cierpisz i modlisz się, aby Bóg usunął to cierpienie, a Bóg tego nie usuwa, to co, obrażasz się na Boga i idziesz w swoją stronę? Czy mówisz, tak jak ci bohaterowie? A jeśli nie, Panie Boże, to nadal ja ci ufam. Nie wiem, czy ja byłbym taki odważny, jak Szadrach, Meszach i Abednego i w tak ciężkich, różnych sytuacjach powiedziałbym, będę ufał Bogu, nawet jeśli nie wybawi mnie od cierpienia. Przecież wielu chrześcijan, znamy tę historię, łamie się w wyniku cierpienia. Dlatego też Biblia nie nadaremno o tym mówi, aby brzemiona jedni drugich nosić, aby modlić się jedni o drugich, aby błogosławić jednych drugich. Po to jest Kościół, aby się właśnie wspierał. Ale łatwo jest deklarować, że będziemy ufać Bogu, kiedy jest dobrze, ale kiedy jest źle. Ponownie zacytuję jeszcze fragment książki przeze mnie już wspomnianej autorstwa Timmy Kellera. Jeśli mówimy, Boże, wiem, że odpowiesz na tę modlitwę. Nie możesz na nią nie odpowiedzieć. To pokładamy ufność nie w Bożej, ale we własnej mądrości. Jako pastor słyszałem wielu ludzi, którzy mówili, ufałem Bogu i modliłem się wytrwale o X, ale On nie wysłuchał mojej modlitwy, zawiódł mnie. W rzeczywistości jednak ich głęboka wiara i nadzieja wiązała się z celami, jakie wyznaczali sobie w życiu, a Bóg był jedynie narzędziem, którego używali, aby ten cel osiągnąć. W najlepszym razie pokładali ufność w Bogu plus moim planie na życie. Jest to smutne, że wielu ludzi Bogu mówi, jak on ma zrobić i kiedy Bóg tego nie robi, to są na niego obrażeni. To jest osobny oczywiście temat, bo to znaczy, że ci ludzie zakładają, że są mądrzejsi od Boga. No przecież ja wiem lepiej. No Pan Bóg będzie wiedział lepiej. Panie Boże, Ty rób, co ja Ci każę. Bardzo przykra postawa. Ich największą radością było oddać cześć Bogu, a nie wykorzystać tutaj Boga. Mówimy o naszych bohaterach. Oni chcieli być wierni Bogu i byli gotowi ponieść tego konsekwencje. Bo kiedy już zostali wrzuceni do pieca, Nabuchodnezar się zdziwił, bo zobaczył i mówi tak. Czy nie trzech było wrzuconych, a czterech widzę? Jeden z nich podobny do anioła, mówi. To jest właśnie ta Boża obecność, że Bóg nas nie zostawia. Ty tego nie widzisz, ale inni mogą zobaczyć czasami, jak Bóg ciebie chroni. Znamy też takie świadectwa. Znamy też historię o dwóch prorokach. Prorok i jego uczeń, który był przerażony sytuacją, ale w pewnym momencie zobaczył to, co widział ten jego nauczyciel. Więc może nie widzisz, kiedy idziesz przez cierpienie, że Bóg ci towarzyszy. I dlatego nie korzystasz z Jego mocy, rady, wsparcia. Ale Boża obecność, ona nie opuszcza wiernych, nawet kiedy jest to największa próba, największy ogień. Ta czwarta postać to jest właśnie lekcja dla nas, ogromna. Bóg wiernym towarzyszy. To jest ta sama historia, kiedy Jezus towarzyszył w łodzi uczniom, kiedy oni się mocno bali, ale Jezus był w łodzi. Bóg nie obiecał ochrony przed ogniem, ale obiecał nam, że będzie z nami w ogniu. Bóg nie obiecał tym trzem bohaterom z Księgi Daniela, nie obiecał im, że wyjdą z tego pieca. Dlatego oni powiedzieli, nawet jeśli nie wyjdziemy z tego pieca, z tego cierpienia, będziemy wierni Bogu. Nie zaprzemy się naszego Boga, ale Bóg był z nimi. I kiedy nawet tam byli, nie mieli gwarancji jeszcze, że wyjdą. Dlatego Izajasza, 43 rozdział, 2 i 5 werset przeczytam. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Chcę tu powiedzieć, gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, ale ten fragment mówi, że możesz iść przez ogień. Tylko kiedy idziesz z Jezusem, kiedy Bóg ci towarzyszy, ten płomień ci nie zaszkodzi. Twojemu życiu z Bogiem, twojemu życiu duchowemu. I punkt 6. Jezus, ten, który sam przeszedł przez ogień. I to jest wielki paradoks. Jezus, Syn Boży, sam przeszedł przez największy piec. Bo gdy zawisł na krzyżu, nie było przy nim czwartego. Został całkowicie opuszczony. Przecież uczniowie się rozpierzchli w pewnym też to momencie. I Jezus na krzyżu też woła, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił. Dlaczego Jezus został całkowicie opuszczony? Ponieważ On przeszedł przez ogień sądu, który należał się nam, Tobie, mi. Po to, abyśmy my nigdy nie musieli przechodzić przez ten ogień sami. Dlatego może być z nami w każdej dolinie cienia. W każdej wodzie, która próbuje nas zalać i w każdym ogniu, który próbuje nas spalić. Jednych rzeczywiście spali, i nic z tego nie wyniosą. Dlatego mówię, ufaj Jezusowi. Kiedy jest cierpienie i ogień, wiedz o tym, że Jezus cię rozumie. On wie, przez co przechodzisz, bo On również przez to przechodził. I punkt 7. Reakcja ma znaczenie. Bo ten sam ogień jednych niszczy, a innych oczyszcza. Nie każdy wychodzi z ognia, czyli z cierpienia oczyszczony. Ogień może wypalić śmieci, ale może również zniszczyć człowieka. Jeśli nie masz fundamentu wiary, może cię to zniszczyć. Dlatego też diabeł stosuje cierpienie. Bardzo dobrze również to stosuje, aby ludzi doprowadzić do takiego stanu, kiedy się załamią. Wtedy, kiedy powiedzą, jesteśmy tak biedni, że pójdą kraść. Lub jakieś inne potrzeby, kiedy się podłamią. Jestem tak załamany, tak zawstydzony, że popełnię samobójstwo. Wielu ludzi mówi, ufałem Bogu, ale On mnie zawiódł. W rzeczywistości ich wiara, tak jak powiedziałem wcześniej, wiara w Boga to był Bóg plus mój plan. Nie Boży plan, nie Boża wola, ale Bóg plus mój plan. Więc Bóg realizuje mój plan. Jeśli Bóg nie realizuje mojego planu, dlatego jedni przejdą zwycięsko, a inni nie. Dlatego wciąż mówię, przygotuj się na cierpienie i wiedz na jego temat znacznie więcej niż dzisiaj. Jeśli nie przechodzisz przez ogień z Bogiem, to możesz niekoniecznie dobrze na tym wyjść. Jedna z najbardziej poruszających modlitw została znaleziona w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Obóz ten został utworzony w 1939 roku i przeznaczony był dla kobiet. Jeżeli ktoś kiedyś czytał książkę Bezpieczna kryjówka, historia Corrie ten Boom, ona też tam była. Na marginesie bardzo polecam wspomnianą książkę. Tam zginęło prawie 90 tysięcy kobiet i dzieci zamordowanych przez nazistów. Na różne sposoby. Wskutek głodu, chorób, egzekucji oraz eksterminacji w komorach gazowych. I tam w ubraniu martwego dziecka znaleziono modlitwę, którą teraz przeczytam. Panie, wspomnij nie tylko mężczyzn i kobiety dobrej woli, lecz również tych o złej woli. Ale nie wspominaj cierpienia, które nam zadali. Raczej wspomnij owoce, jakie zrodziły się dzięki temu cierpieniu. Naszą wspólnotę, naszą lojalność wobec siebie nawzajem, naszą pokorę, odwagę, hojność, wielkość serca, która wyrosła z tego doświadczenia. Kiedy nasi prześladowcy staną przed Tobą na sądzie, niech te owoce będą ich przebaczeniem. Niewielu ludzi potrafiłoby się tak modlić. I niewielu ludzi dostrzegłoby to, co ja dzisiaj mówiłem, więc ta modlitwa jest najlepszym podsumowaniem tego, co ja mówię, choć jeszcze chciałbym parę słów dodać. Ale jeszcze raz przeczytam fragment. Ale nie wspominaj cierpienia, które nam zadali, raczej wspomnij owoce, jakie zrodziły się dzięki temu cierpieniu. Czyli ta osoba, będąc w tym obozie, w obozie, w którym naprawdę się umierało i cierpiało, ona mówi, dzięki temu cierpieniu zrodziła się w nas wspólnota, nasza lojalność wobec siebie nawzajem, pokora, odwaga, hojność, wielkość serca. To wszystko wyrosło z tego doświadczenia. To jest właśnie ta osoba, która umiała wykorzystać cierpienie, która nie zmarnowała cierpienia. Ileż ludzi marnuje cierpienie, bardzo małe, a mogłoby to ich nauczyć bardzo dużo. A tu mamy wręcz obóz zagłady. I ta osoba mówi, niech to owoce będą ich przebaczeniem. Ta osoba dostrzega owoce, które wyszły z cierpienia. Nie znam innej modlitwy, w której można było to dostrzec. To wszystko, co ja właśnie mówiłem. Więc punkt 8. Jak kroczyć z Bogiem przez cierpienie i trudy? W żaden sposób tematu nie wyczerpię. Dlatego, że każdy z nas przez cierpienie przechodzi na różny sposób. Nie ma takiej samej drogi, nawet jeśli to jest ten sam problem, bo jesteśmy różni. I też trzeba powiedzieć sobie to wyraźnie, kroczenie to nie sprint. Kroczenie przez cierpienie to jest codzienny rytm wiary, czyli proste, powtarzalne czynności. Jeżeli ktoś chce przebiec przez cierpienie, to mu się nie uda. Musimy codziennie tak kroczyć, abyśmy się nauczyli żyć i kiedy wejdziemy w dolinę cienia, przejdziemy przez nią zwycięsko. Ale kiedy będziemy szli przez dolinę cienia, to jest też ciekawa historia. Jeżeli idziesz przez jakąś dolinę, więc widzisz mgłę, widzisz ciemność, ty nie wiesz, gdzie pójść. Więc biegnąc możesz wpaść w dołek. Biegnąc, śpiesząc się, możesz uderzyć o coś i sobie rozbić głowę. Kiedy przechodzimy przez cierpienie, wielu ludzi, chcąc przyspieszyć wyjście z tego cierpienia, dopuszczało się rzeczy, które były szkodliwe. Nie chcę przytaczać przykładów, ale myślę, że wiecie, co niektórzy mam na myśli. Więc czasami, kiedy się śpieszymy, popełnimy wiele błędów. Potrzebujemy mieć wtedy kogoś, kto pomoże nam zbyt pochopnych decyzji nie podejmować. Więc podsumowując nasz temat, weszliśmy w punkt, jak kroczyć z Bogiem przez cierpienie i trudy. Jak powiedziałem, jest to codzienny rytm wiary, czyli takie powtarzalne czynności, które ktoś może nie doceniać, ale one są ważne, szczególnie w tych chwilach trudnych. A więc codzienna modlitwa. Nawet jeśli nie czujesz zniosłych uczuć, to nie musisz się modlić tak długo jak kiedyś, ale nie odrzucaj tego czasu z Bogiem. To jest codzienne czytanie Pisma Świętego, aby móc otrzymać słowa zachęty, aby poznać Boże obietnice. A nawet jeśli je czytasz i wydaje ci się, że nic nie rozumiesz, to nie musisz czytać dużo, ale pozwól jednak się karmić. Czasami i my to wiemy, a rodzice, a mamy jeszcze bardziej, kiedy dziecko mówi, to jest niedobre, niesmaczne i mama mówi, zjedz to, później dostaniesz deser. Więc dziecko je, chociaż mu to nie smakuje. Ale dlaczego mama chce, żeby dziecko jadło? Bo jeżeli tego nie zje, nie będzie miało witamin, nie będzie miało siły. Ono potrzebuje tego. Więc pamiętaj, nawet jeśli w tym momencie za bardzo do ciebie to nie dociera, to możesz poprosić, Panie Boże, nie za bardzo to do mnie dociera. Więc nie będę może czytać zbyt wiele, ale chcę trochę przeczytać i otwórz moje oczy na te miejsca, które pomogą mi być osobą zachęconą przez Ciebie. Następna rzecz to wspólnota z innymi wierzącymi. Potrzebujemy wsparcia zasadniczo cały czas, ale szczególnie w chwilach takich jak cierpienie, przez które przechodzimy, czyli wspólnoty ludzi, ich zachęty, ich wspólnej modlitwy. Ja wiem, teraz to można wysłać modlitwy do kogoś, niech się modli. Po co mi wspólnota? Teraz w internecie są takie strony, że możesz napisać modlitwę i licząc na to, że ktoś się o to pomodli. To nie zastąpi wspólnoty. Ale również to nie zastąpi twojej modlitwy, ale wspólnoty na pewno nie. Więc jeśli cierpisz tak, aby ci to uniemożliwiało coś robić wobec innych, to bądź otwarty na wsparcie kogoś obok ciebie. Ale jeśli nie cierpisz aż tak, żeby ci to uniemożliwiało wspieranie innych, to wspieraj i nie rezygnuj. Dlatego, że kto bardziej zrozumie inną osobę cierpiącą jak ta, która przeszła przez cierpienie albo sama cierpi? A dlaczego tak wielu ludzi, tu powiem chrześcijan, rezygnuje właśnie wtedy ze wspierania innych, bo oni cierpią? Nie, kiedy właśnie cierpisz, to nie oznacza, że musisz komuś przedstawić drogę wyjścia z cierpienia. Tak jak powiedziałem, nie ma często dróg na skróty, ale jak razem sobie usiądziecie i razem powiecie, to pomódlmy się, bo rozumiem ciebie, ty cierpisz, ja cierpię, to zawołajmy do Boga. To jest tak jak jeden słaby, drugi słaby, ale jak się podeprą, może coś więcej osiągną. Tak jak jest dwóch słabych i chcą coś podnieść, to na pewno już jest dwa razy więcej możliwości niż ten jeden słaby, który chce coś podnieść. I posłuszeństwo. To są małe, codzienne kroki, kiedy jesteśmy posłuszni Panu Bogu. Nie zniechęcajmy się, nie oddalajmy się od Boga, bądźmy Mu wciąż posłuszni. Nawet jeśli nie rozumiemy, co Pan Bóg od nas chce, to się nie poddawaj, idź dalej. I mimo cierpienia nie rezygnuj z uczestnictwa w życiu Kościoła. Nabożeństwa, może konferencje. Nie jedna osoba została mocno podniesiona przez to, że jednak doczołgała się na nabożeństwo. Aj, nie chce mi się, źle się czuję, psychika mi siada. No ale to tym bardziej warto tam być. Chyba, że jest to kościół, w którym ci psychika jeszcze bardziej siądzie, to może lepiej zmień, ale bądź częścią jakiegoś kościoła. Ale nie rezygnuj z tego. Więc kroczenie to codzienne wybory, to jest krok po kroku. To nie spektakularne jakieś skoki wiary. Tak, niektórzy nas zachęcają, rzuć się tam, skocz. Konferencja przełomów, teraz jak pojedziesz, to twoje życie się odmieni, teraz będzie o skok, o ileś tam. Daj Panie Boże, ja naprawdę życzę tym wszystkim ludziom, ale w to nie wierzę. Życie chrześcijańskie to są po prostu kroki. Dlatego też droga przez cierpienie może być trudna, ale z Bogiem nie jesteśmy sami. On kroczy z nami przez ogień, przez ciemną dolinę, przez głębokie wody. To prawdziwa obietnica, która daje nam pokój i siłę. Więc nie bójmy się cierpieć, kiedy wiemy, że Bóg nam towarzyszy. Dlatego, że często strach przed cierpieniem nie zabierze cierpienia, ale ten strach sparaliżuje ciebie i uniemożliwi ci przechodzenie przez to cierpienie z Bogiem, uniemożliwi ci wyciąganie wniosków, uniemożliwi ci przemianę, jaką Bóg ma dla ciebie. Dlatego jeżeli jesteś dzisiaj w środku pieca, to nie pytaj, dlaczego to się dzieje. Zadaj raczej pytanie, z kim ja idę przez cierpienie. Czy jednak Boga zaprosiłem do mojego cierpienia? Bo wielu ludzi właśnie wtedy Boga wyprasza. Ty bądź tą osobą, która Boga zaprosi. Z Jezusem ogień cię nie spali. Jezus przeszedł przez znacznie większy ogień. Jeśli nie znasz Boga, to powiesz Mu swoje życie, a On obiecuje, że będzie cię prowadził przez cierpienie. Nie obiecuje Bóg ludziom, że cierpienie nie będzie twoim udziałem, ale obiecuje, że będzie obecny w tych płomieniach. Ale jeśli jesteś w ogniu, to nie przestawaj kroczyć. Idź. To nie jest miejsce, w którym trzeba się zadomowić. Nie budujemy w tym miejscu domu. Idziemy dalej z Bogiem. Bóg zna wyjście. Czasami ludzie, tu już się zatrzymam na chwilę, jak powiedziałem, biegną, podejmują niefortunne decyzje, bo wydaje im się, że wiedzą, jakie jest wyjście. Ale ty skorzystaj z Bożego wsparcia i pomocy, bo Bóg zna wyjście. Jeśli wychodzisz z ognia, to niech twoje cierpienie stanie się złotem dla innych. Po prostu bądź wsparciem dla tych, którzy przechodzą przez cierpienie. Ty wiesz, co to jest cierpienie. Ty możesz ich wspierać. Ty możesz im zaświadczyć o tym, jak tobie się udało. Amen.